Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Misja specjalna w RMF FM. 100% normy. Jak odbudowywano powojenną Warszawę.
Podczas oblężeń i bombardowań należy zastosować wszelkie niezbędne środki, ażeby w miarę możliwości oszczędzone zostały świątynie, gmachy służące celom nauki, sztuki i dobroczynności, pomniki historyczne, szpitale.
Napisano w 27 artykule konwencji haskiej z 1907 roku.
Jak się okazało, we wrześniu 1939 roku Niemcy nie respektowali tych zasad.
Pierwsza bomba spadła na Warszawę już 1 września.
Potem aż do ostatniego dnia bitwy o miasto niemal każdego dnia Luftwaffe pojawiało się nad miastem.
W niedzielę 17 września połączono bombardowanie z ostrzałem artyleryjskim. Celowano głównie w kościoły pełne wiernych.
Zniszczono katedrę świętego Jana, spłonął Zamek Królewski i Pałac Bryla przy ulicy Wierzbowej, gdzie mieścił się MSZ.
Tydzień później, w poniedziałek 25 września, Niemcy bombardowali Warszawę od 7 rano do wieczora. 400 samolotów zrzuciło 560 ton bomb burzących i 72 tony bomb zapalających.
Wybuchło ponad 200 pożarów.
Płonęły szpitale Dzieciątka Jezus i Świętego Ducha oraz kamienice i pałace w Śródmieściu.
Zniszczono elektrownie, stacje filtrów i gazownie.
Do tego rachunku trzeba jeszcze dopisać Teatr Wielki,
Filharmonię,
Uniwersytet i Politechnikę.
W efekcie we wrześniu 1939 roku zniszczono jakieś 12% budynków.
A to był zaledwie pierwszy etap niszczenia miasta. Jak twierdzi profesor architekt Krzysztof Pawłowski, Niemcy działali według planu.
Proszę zauważyć, hitlerowcy niszczyli symbole Polski, na przykład Zamek Królewski i budynki XVIII i XIX-wieczne, klasycystyczne. Zachowali natomiast Stare Miasto.
Dlaczego?
Ponieważ propaganda niemiecka zamierzała wykorzystać te założenia urbanistyczne jako przykład niemieckich wpływów kulturowych, co oczywiście było nieprawdą.
To obok Starego Miasta Niemcy chcieli postawić swoją Warszawę, pisał w artykule Polityka niemiecka wobec Warszawy profesor.
I przywołuje jako kolejny argument tak zwany plan Pabsta.
O co tym razem chodzi?
Już w pierwszym roku okupacji architekci Hubert Gross i Otto Nürnberger przygotowali projekt Die Neue Deutsche Stadt Warschau.
Pod projektem podpisał się naczelny architekt Warszawy Friedrich Pabst.
To od nazwiska tego człowieka nazwano projekt planem Pabsta.
Według planu Warszawa miała liczyć około 130 tysięcy ludzi zamieszkujących w Śródmieściu.
Po północnej stronie tego miasta miała być starówka jako przykład niemieckiego pochodzenia starej Warszawy.
Jednak w 1942 roku plan ten okrojono.
Tym razem niemiecka Warszawa miała być tylko prowincjonalnym miastem, liczącym nie więcej jak 40 tysięcy mieszkańców.
Głównym punktem obu planów było zniszczenie polskiej Warszawy, w tym drugim wariancie również ze Starym Miastem.
W miejscu Zamku Królewskiego stanąć miała Hala Ludowa.
Zapewne podobna do tej w mieście Breslau.
Nic z tych projektów nie wyszło, bo niemieckie panowanie w Europie i Polsce zaczęło powoli zmierzać ku końcowi.
Ze starych planów pozostała tylko idea fix Adolfa Hitlera – zniszczenie Warszawy.
Druga fala burzenia miasta nastąpiła w 1943 roku po powstaniu w getcie.
Niemcy zniszczyli dosłownie wszystkie kamienice.
Wreszcie trzeci etap nastąpił po powstaniu warszawskim.
Każdego mieszkańca należy zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Napisano w rozkazie dla oddziałów rzuconych na Warszawę.
9 października 1944 roku Heinrich Himmler wydał kolejne instrukcje.
To miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi i służyć jedynie jako punkt przeładunkowy dla transportu Wehrmachtu. Kamień na kamieniu nie powinien pozostać.
Dwa dni później odezwał się Ludwik Fischer, gubernator dystryktu warszawskiego.
Warszawę należy spacyfikować, to znaczy jeszcze w ciągu wojny zrównać z ziemią. O ile konieczności wojskowe związane z umocnieniami nie stoją temu na przeszkodzie. Przed zburzeniem należy usunąć wszystkie surowce, tekstylia i meble. Główne zadanie spoczywa na administracji cywilnej.
Najpierw z kamienic i zakładów pracy zniknęły wartościowe meble, sprzęty, urządzenia i maszyny.
Potem do roboty ruszyły plutony żołnierzy z miotaczami ognia.
Warszawę niszczono przez 3 miesiące.
Zburzono 782 zabytki, a 141 uszkodzono. Tylko 34 zabytki przetrwały.
Zimą z 44 na 45 rok w Warszawie nie było ani jednego czynnego mostu.
85% kamienic leżało w gruzach, zniszczono 90% zakładów pracy i 70% szkół.
W ruinach leżało około 100 tysięcy min i niewybuchów.
Ten niszczycielski proceder zakończono dopiero w połowie stycznia 45 roku.
Dla pełnego zrozumienia sytuacji przypomnijmy kilka faktów.
Pierwsza Armia Wojska Polskiego i Armia Czerwona stała nad Wisłą od września poprzedniego roku.
Wielka ofensywa zimowa ruszyła o świcie 12 stycznia.
Dwa dni później, 14 stycznia, marszałek Żukow rozpoczął uderzenie na Warszawę.
17 stycznia Armia Czerwona i Pierwsza Armia Wojska Polskiego weszły do opuszczonej przez Niemców Warszawy.
Kilka dni później na zaśnieżonej kamiennej pustyni miasta pojawili się ludzie. Warszawiacy wracali do domów.
Do domów, których nie było.
Już 3 stycznia 1945 roku, a zatem jeszcze przed wyrzuceniem Niemców z miasta, Krajowa Rada Narodowa postanowiła odbudować Warszawę.
22 stycznia powstało Biuro Organizacji Odbudowy Miasta Stołecznego Warszawy, a 3 lutego zamieniono je na Biuro Odbudowy Stolicy, w skrócie BOS.
Zaangażowano znakomitych architektów Jana Zachwatowicza, Romana Piotrowskiego, Józefa Sigalina, Witolda Plapisa i wielu, wielu innych.
Mimo entuzjazmu pomysł wydawał się nierealny.
Praktycznie trzeba było nie tyle odbudować zniszczone domy, lecz wybudować miasto od nowa.
I to nie byle jakie miasto.
Przed tragedią II wojny światowej Warszawa liczyła 1 300 000 mieszkańców.
Miasto jeszcze pod koniec XVI wieku niewielkie. W ciągu 3 kolejnych stuleci rozrosło się, wyprzedzając największe miasta Rzeczpospolitej, Kraków, Lwów i Gdańsk.
W 20-leciu międzywojennym wybudowano gmachy Sejmu, Muzeum Narodowego, budynek Prudenszalu i wiele osiedli mieszkaniowych.
A to wcale nie był koniec, bo według planów na rok 40 zaplanowano wystawę światową, a w dalszej perspektywie Igrzyska Olimpijskie w 48 lub 52 roku.
Wojna przekreśliła te odważne zamierzenia.
Dlatego trudno się nie dziwić, że w latach 45-47, zanim pełną parą ruszyła odbudowa miasta, zastanawiano się, czy nie porzucić tego szalonego projektu.
Najpierw pojawił się pomysł, aby zostawić ruiny pro memoria. Stolica nie miała bynajmniej wrócić na jej właściwe miejsce, to jest do Krakowa, tylko zamierzano przenieść ją do Łodzi, miasta polskiego proletariatu.
Szybko jednak ten plan odrzucono, a wszystko dlatego, że mieszkańcy sami zabrali się za porządkowanie i odbudowę Warszawy.
Decyzje polityczne tylko potwierdziły tę społeczną inicjatywę.
Bolesław Bierut mówił, że odbudowa stolicy jest koniecznością, choć będzie to zadanie wymagające wielkiego wysiłku
i ugaszenia wielu sporów.
Ogólnie mówiąc, były dwie koncepcje odbudowy.
Wspomniani wcześniej Roman Piotrowski i Józef Sigalin byli zwolennikami nowej komunistycznej władzy.
Dla nich nie miało znaczenie wierne odtworzenie Warszawy sprzed września 1939 roku.
Zupełnie inaczej patrzył na ten problem ceniony przedwojenny profesor architekt Jan Zachwatowicz.
Znaczenie zabytków przeszłości dla narodu z drastyczną jaskrawością uwypukliły doświadczenia lat ostatnich. Kiedy Niemcy, pragnąc zniszczyć nas jako naród, burzyli pomniki naszej przeszłości. Bo naród i pomniki jego kultury to jedno.
Mówił profesor.
Kiedy zaproponowano, by Stare Miasto posprzątać z gruzów i zostawić ruiny, Zachwatowicz stanowczo się temu sprzeciwił.
Nie mogę zgodzić się na wydarcie nam pomników kultury. Będziemy je rekonstruowali. Będziemy je odbudowywali od fundamentów, aby przekazać pokoleniom, jeżeli nie autentyczną, to przynajmniej dokładną formę tych pomników, żywą w naszej pamięci i dostępną w materiałach.
Nie przekonywały go argumenty, aby na miejscu starówki postawić nowoczesne bloki.
Zachwatowicz powtarzał z uporem.
Warszawa ma wyglądać tak, jak ją pamiętamy z sierpnia 1939 roku. Wykorzystamy do tego wszelkie dostępne materiały, zdjęcia, szkice architektoniczne, a nawet obrazy.
Tak pojawił się pomysł wykorzystania pejzaży włoskiego malarza Bernardo Bellotto, znanego pod pseudonimem Canaletto.
Wzorowano się na nich dokładnie odtwarzając rynek Nowego Miasta, Plac Zamkowy i krakowskie przedmieście.
I tu trzeba dodać, niestety z pewnymi wyjątkami, to bardzo bolesnymi dla miłośników lalki Bolesława Prusa.
Dom Stanisława Wokulskiego mieścił się w kamienicy numer 4. Otóż kamienica ta spłonęła podczas powstania. 6 lat później rozebrano ruiny i w tym miejscu postawiono dom turysty.
Pieniądze na te inwestycje pochodziły ze Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy.
Przez 20 lat od 45 do 65 roku każdy zatrudniony obywatel płacił na odbudowę stolicy 0,5% zarobków.
Poza tym na fundusz odprowadzano drobny procent ceny biletów na wydarzenia kulturalne.
Rzecz oczywista, do odbudowy stolicy potrzebni jeszcze byli robotnicy. Głównie murarze pokroju znanego z filmu Andrzeja Wajdy Człowieka z marmuru, czyli towarzysza Mateusza Birkuta.
Współcześnie może to wydawać się niezrozumiałe, ale prawdą jest, że z całego kraju do Warszawy jeździły murarskie brygady ochotników.
A jednak mimo uporu architektów i zgody społecznej profesorowi Zachwatowiczowi nie udało się przeforsować zgody na pełną rekonstrukcję Warszawy.
Napotkał duży opór ludzi nowej władzy, którym marzyła się budowa wzorowego miasta socjalizmu.
Kiedy więc z jednej strony stawiano wąskie kamieniczki Starego Miasta, kiedy Zachwatowicz zastanawiał się, jak najlepiej odbudować katedrę Świętego Jana,
inni pracowali nad projektami trasy WZ, Marienstadtu i Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.
Aby ułatwić odbudowę i przebudowę stolicy od strony formalnej, już w październiku 1945 roku pojawił się dekret, który upaństwawiał wszystkie grunty w obrębie przedwojennej Warszawy.
Można więc było bezkarnie burzyć i budować, nie pytając przedwojennych właścicieli o zgodę.
Ofiarą tej przebudowy padły kamienice z końca XIX i początku XX wieku, głównie w okolicach skrzyżowania Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich.
Symbol socjalistycznej stolicy, Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina, powstał po wyburzeniu 80 nadających się do zamieszkania kamienic.
Rozbiórki uzasadniano względami technicznymi, przekonując, że spalone domy zagrażają bezpieczeństwu i nie da się ich odbudować.
Czytamy w książce Przed wojną i pałacem.
Dostępne dzisiaj archiwalia Biura Odbudowy Stolicy dowodzą jasno, że w wielu przypadkach to nie była konieczność, lecz cel ideologiczny.
Pisze dalej w książce Magdalena Stopa.
Zlikwidowano 6 ulic i splantowano obszar wielkości 50 hektarów.
A wszystko to w pierwszej połowie lat 50.
Jeśli ktoś dziś będzie chciał szukać kamienicy przy ulicy Śliskiej 6, w której w lipcu 1944 roku Jan Nowak-Jeziorański składał raport przed generałem Borem Komorowskim, to jej nie znajdzie.
Tak samo nie można dziś odszukać domu sierot Janusza Korczaka, wytwórni płyt gramofonowych Syrena Rekord, warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia
oraz dwóch dworców kolei warszawsko-wiedeńskiej, z którego Stanisław Wokulski odjeżdżał do Paryża i dworca głównego.
A to oczywiście tylko nieliczne przykłady.
Również Marszałkowska nie odzyskała przedwojennego uroku.
Komuś w KC spodobała się ulica Gorkiego w Moskwie i zapragnął mieć podobną w Warszawie.
Wyburzono więc kamienicę po zachodniej stronie Marszałkowskiej, poszerzając ją z 26 do 60, a nawet 120 metrów.
A w 1950 rozpoczęła się budowa Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.
Na placu zamkowym stanęła kolumna Zygmunta, lecz zamek nadal leżał w gruzach i miał tak leżeć jeszcze 30 lat.
Stała tylko brama grodzka.
Do początku lat 60. sprawa odbudowy zamku pozostawała otwarta. Założono komitet czuwający nad odbudową, przygotowano projekty i zbierano pieniądze.
Ale w 63 roku temat przycichł.
Na stronie zamek-królewski.pl czytamy.
W połowie 1963 uporządkowano tereny byłego zamku królewskiego. Dziedziniec wyłożono płytami kamiennymi, ustawiono ławki oraz betonowe klomby z kwiatami. Śladem historycznego gmachu pozostał metrowej wysokości mur z czerwonej cegły oraz fragmenty ruin.
Dlaczego nie udało się odbudować zamku?
Ponieważ sprzeciwiał się temu pierwszy sekretarz Władysław Gomułka.
Dopiero w 71 roku, już w epoce Gierka, poważnie pomyślano o odbudowie zamku i zebrano się za ten temat poważnie.
3 lata później zamek stał, ale jeszcze przez 10 lat trwały prace wykończeniowe.
Oficjalnie otworzono Zamek Królewski w ostatni dzień sierpnia 1984 roku.
Udało się zdążyć na obchody 45. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Jan Zachwatowicz nie doczekał tego dnia. Zmarł rok wcześniej.
Lecz pamiętała o nim Warszawa. Zdobył sobie szacunek i pomnik, postawiony w marcu 21 roku na Placu Zamkowym, niedaleko kolumny Zygmunta.
Marzenia i walka Jana Zachwatowicza o odbudowę Warszawy, jaką znał i kochał, nie zakończyła się pełnym powodzeniem.
Można się zastanawiać, czy gdyby nie socrealizm narzucony przez trendy płynące ze wschodu, Warszawa wyglądałaby dziś inaczej.
Na pewno nie byłoby Pałacu Kultury i Nauki, a to znaczy, że prawdopodobnie udałoby się uratować Śródmieście, jakie znamy z przedwojennych zdjęć oraz książek Prusa i Sienkiewicza.
Dlaczego nie burzycie tego pałacu? Pytał Richard Pipes, historyk i doradca prezydenta Reagana.
Łatwiej powiedzieć niż zrealizować. Pałac to zabytek, tak samo jak MDM. A zresztą co by dało zburzenie pałacu?
Z pewnością tylko spory o dwie podstawowe kwestie.
Po pierwsze, co i jak odbudować?
A po drugie, za czyje pieniądze?
Czy nie lepiej zastanowić się, jak uszlachetnić to, co zostało nam po 40 latach Polski Ludowej i w ten sposób przywrócić Warszawie urok, jakim cieszyła się przed 100 laty?
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.